Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat naszych rozmów, perspektywy Unii Europejskiej. W studiu Radia Maryja bardzo gorąco witam pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, panie profesorze, perspektywy Unii Europejskiej. Prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia.
Tak jak ojciec wspomniał w pierwszej części audycji, zaczęliśmy od omawiania perspektyw Unii Europejskiej związanych z deklaracjami niedawnymi kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która po spotkaniu w Valletcie na Malcie, obok omawiania spraw bieżących, czyli zastopowania nielegalnej migracji na kontynent europejski, tym razem z Libii, oświadczyła, że jest za Europą dwóch prędkości, nie doprecyzowując tego problemu. Ale to oznacza, że jest za tym, aby podzielić kraje europejskie na te, które głębiej się integrują, od tych, które odstają, na przykład, które nie przyjęły jeszcze waluty euro, a Polska waluty euro nie przyjęła. Pani kanclerz Merkel wturował Sigmar Gabriel, szef SPD i jednocześnie wicekanclerz, który potwierdził zarówno tę diagnozę, jak i chęć i wolę podążania w tym kierunku. To są na razie stwierdzenia enigmatyczne, gdyż do końca nie wiadomo, co kryje się za pojęciem dwóch prędkości. Dotychczas, jak mówiłem wcześniej już, różnie ten problem pojmowano. Na przykład padały propozycje z ust ważnych polityków unijnych, ale także europejskich, że Europa dwóch prędkości oznacza na przykład stworzenie dwóch parlamentów europejskich, dwóch budżetów osobnych i dwóch dokumentów też osobnych, ten status potwierdzających. Nim jednak przejdziemy do omawiania perspektywy Unii Europejskiej, zamiennie nazywanej Europą, należałoby jednak sięgnąć nieco głębiej, nieco głębiej. Ja zacząłbym od takiego stwierdzenia, które to stwierdzenie użył papież Benedykt XVI. Przypomnę, że w minionym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli był znany watykanista Włodzimierz Rędzioch, który podczas spotkania z europosłami i pracownikami Parlamentu Europejskiego, podczas którego omawiał rolę i wkład świętego Jana Pawła II w kulturę Europy, ujawnił, że papież Benedykt XVI, który jest wybitnym teologiem, wirtuozem teologii, który ma swoich uczniów, doktorów, spotyka się z nimi raz do roku i podczas ostatniego spotkania zadał taki temat do dyskusji, podsunął taki temat do dyskusji i on stał się tym ogniwem spajającym to zebranie. Mianowicie temat ten brzmiał, czy Europa jeszcze istnieje. Samo postawienie, sformułowanie takiego zagadnienia świadczy o trosce o Europę i o kryzysie, który trawi Europę, ergo Unię Europejską. Trzeba tutaj przypomnieć, na czym osadzona była Europa. Nie wracając już do roku 1950 czy 57 traktatów rzymskich, rocznicę których 60. rocznicę będziemy niebawem obchodzili, to trzeba powiedzieć, że impuls integracji europejskiej nadało słynne zdanie pytające w latach 70. byłego sekretarza stanu Henry'ego Kissingera w administracjach prezydentów Stanów Zjednoczonych, Nixona i Forda, notabene laureata pokojowej Nagrody Nobla na początku lat 70., który, wracam do tego słynnego pytania, sformułował je w ten sposób: do kogo mam zadzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą. Who do I call if I want to call Europe? Zapytał. Albo w innej wersji mówił: Europa, podajcie mi imię i nazwisko i telefon, gdzie mógłbym zadzwonić. I od tej pory rozpoczął się nieco przyspieszony proces integracji europejskiej, który w uproszczeniu można nazwać dopasowywaniem się do tej formuły. Otóż tą osobą, do której miał zadzwonić Kissinger albo inna ważna osoba ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, tą osobą miał być prezydent Unii Europejskiej. Ta funkcja była umocowana w Eurokonstytucji, czyli traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy. W 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ten temat był najważniejszy. Przyjęcie Eurokonstytucji, ustanowienie prezydenta Unii Europejskiej, która budowana była na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ustanowienie i osadzenie go w konstytucji ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, przyjęcie wspólnego hymnu, wspólnej flagi, wspólnej waluty. I rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku ten projekt upada na skutek referendów we Francji i w Holandii, gdy naród francuski i holenderski odrzucił ten dokument. Czyli ta idea upadła, ale została ona wskrzeszona w traktacie lizbońskim, który został ratyfikowany w 2009 roku, ale już w traktacie lizbońskim nie ma mowy o prezydencie. Jest wycofanie się z flagi europejskiej, z hymnu europejskiego. Nie ma mowy już o ministrze spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Jest wysoka przedstawiciel do spraw kontaktów zewnętrznych i bezpieczeństwa. Ale ustanowiono ten urząd przewodniczącego Rady. Teraz dla podniesienia ważności tegoż urzędu nazywa się go prezydencją albo prezydenturą. Pierwszym przewodniczącym Rady był Herman Van Rompuy i na potwierdzenie słów, które mówię, chcę powiedzieć, że jednym z pierwszych stwierdzeń nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, byłego premiera Belgii Van Rompuya, było stwierdzenie, że oczekuje w tej chwili na telefon od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli była to odpowiedź na to pytanie zadane przez Henry'ego Kissingera. I wówczas administracji amerykańskiej usłyszał odpowiedź, że obawiają się, iż prezydent Stanów Zjednoczonych nie znajdzie czasu, aby zadzwonić do Hermana Van Rompuya, czyli przewodniczącego Rady. To oznacza, że Stany Zjednoczone przestały ten projekt europejski, tę funkcję poważnie postrzegać. Następcą Van Rompuya był wybrany Donald Tusk, były premier Polski, który do administracji amerykańskiej miał stosunek taki jak główni dowódcy, przywódcy największych krajów europejskich. Znamy jego już teraz sławny list, w którym zrównuje prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Chinami, rzekomo zagrażającego, myślę tu o Trumpie, istnieniu i spójności Unii Europejskiej. Wcześniej chcę powiedzieć, że przed jeszcze wyborami w Stanach Zjednoczonych przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że jeden Donald wystarczy. Myślał tutaj o sobie. Ale Donald Trump został wybrany i zaprzysiężony już prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wówczas, jak dowiadujemy się z mediów, przewodniczący Rady Donald Tusk zadzwonił z gratulacjami czy z kurtuazyjną rozmową, chcąc wymienić zdania z Donaldem Trumpem. To też się stało, ale niedługo potem okazało się, że prezydent Stanów Zjednoczonych w ogóle nie skojarzył, z kim rozmawia. Myślał, że jest to szef komisji Europejskiej Juncker. I co więcej, Unia Europejska w większości stanęła w kontrze do nowo wybranego prezydenta Donalda Trumpa i w kontrze do jego administracji i pierwszych decyzji. A co osobliwe, wspomniany wcześniej przeze mnie Henry Kissinger, jak mówię, doradca i sekretarz stanu wielu prezydentów, Nixona, Richarda Nixona i Forda, teraz stał się oficjalnym doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ten 93, niebawem już 94-letni polityk doradza kolejnemu prezydentowi. Jest to postać bardzo znacząca. Dodam tylko, że jest także członkiem Bilderberg Group, czyli grupy Bilderbergu. Nie do końca formalnej, ale obejmującej krąg bardzo, bardzo wpływowych osób. Wobec tego, jeśli mamy w perspektywie ten projekt europejski, o którym mówił Kissinger w latach 70. i tę, nazwijmy, no to wydmuszkę określaną mianem Unii Europejskiej, która nie jest akceptowana czy też poważana przez Stany Zjednoczone ze względu na swoją formułę, myślę też ze względu na swój mało demokratyczny charakter, bo przypomnijmy, że główni decydenci w Unii Europejskiej nie są wybierani w drodze demokratycznej. Najważniejszą postacią jest Jean-Claude Juncker, czyli szef Komisji Europejskiej, który rozdziela fundusze, ale także Komisja Europejska nazywana jest strażniczką traktatów, więc ona dba o to, aby litera prawa podpisanego przez poszczególne państwa członkowskie nie była naruszana, no i może w swoisty sposób to interpretować. Jest to osoba niewybierana w sposób demokratyczny. Tak samo Donald Tusk został wybrany na zasadzie pewnego porozumienia, nazwijmy to kuluarowego, i nie jest tajemnicą, że jego promotorką była pani kanclerz Niemiec Angela Merkel i z nią jest najbardziej związany, i to wiedzą politycy w Unii Europejskiej, nie tylko polscy, którzy są najbardziej zainteresowani. Myślę tutaj o tym, że Donald Tusk był premierem Polski, więc jemu się bacznie polscy politycy przyglądają i też go recenzują, gdyż wbrew standardom miesza się wewnętrzne sprawy Polski i swoimi wypowiedziami podsyca ten niepokój w kraju. Myślę tutaj o jego wypowiedziach w sprawie tak zwanego puczu, czy też manifestacji, okupacji sali sejmowej, czy też innych. Ale wracając na pole europejskie, no to jego wypowiedzi i działania wykazały pewną, moim zdaniem, nieumiejętność i nieudolność. Bez względu na intencje, jakie mu przyświecały, no to w trakcie jego 2,5-rocznej kadencji, która dobiegnie, przypomnę, końca pod koniec maja tego roku, doszło do kilku bardzo ważnych wydarzeń, za które on osobiście może nie jest odpowiedzialny, ale z racji pełnienia funkcji to odium na niego spada. Przypomnę chociażby kryzys migracyjny, który od początku razem z kanclerz Merkel wspierał, choć to była jej decyzja, pani kanclerz, o wpuszczeniu takiej liczby imigrantów, czy emigrantów, patrząc z tamtej strony, do Europy. Donald Tusk to akceptował i wiemy, mamy jego wypowiedzi z Gdańska, przedrukowane przez tamtejszą prasę. On też w porozumieniu z Junckerem akceptował kary, które miały spaść na kraje członkowskie wzdragające się przed przyjmowaniem tychże imigrantów. Przypomnę też, że ta kara miała opiewać na 250 milionów euro, czyli 1 000 000 złotych od każdego nieprzyjętego imigranta. No i w końcu to za jego kadencji doszło do deklaracji Brexitu. Doszło do tego, że w referendum społeczeństwo Wielkiej Brytanii wypowiedziało się w większości za wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej. Podkreślałem w pierwszej części audycji, że osobiście szef Rady Europejskiej Donald Tusk zabiegał o to, aby Wielka Brytania pozostała w strukturach Unii, jednakże to do niego należało prowadzenie rozmów, konfrontowanie szefów rządów i głów państw, do niego też należała mediacja. Ona skończyła się niepowodzeniem, w związku z tym odium, powtarzam, spada na niego. Dla porównania, poprzedni premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, opowiadał się zdecydowanie za pozostanie jego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Rozpisał referendum, przegrał i podał się do dymisji, choć... Powiadam raz jeszcze, on sam robił wszystko, aby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Tak samo Donald Tusk, to na niego spada to odium. To za jego kadencji społeczeństwo Wielkiej Brytanii zdecydowało, że wychodzi z Unii Europejskiej. I w tym momencie nie dostrzegamy żadnej krytycznej refleksji wewnątrz organizacji unijnej. Okazuje się, że zarówno przewodniczący Parlamentu Europejskiego, myślę tutaj o niedawno kierującym tą izbą Martinie Schulzu, jak i Jean-Claude Juncker, podobnie Donald Tusk, nie widzą żadnej własnej winy w tym, co się stało, ani też nie widzą winy w dotychczas prowadzonej polityce. Odpowiedzią jest, jak zawsze, hasło więcej integracji. Zabrakło integracji, że trzeba pogłębiać integrację, czyli jak w czasach komunizmu potrzeba nam więcej cukru w cukrze, a wszystko pójdzie lepiej i sprawniej. Otóż nie dostrzegają tych mankamentów, na które patrzą społeczeństwa innych krajów członkowskich. Mianowicie brak demokracji, brak przejrzystości, zbyt wielka biurokracja, no i oderwanie od normalnego, zwykłego obywatela. Bez tej refleksji, bez powrotu do korzeni Unii Europejskiej, a przecież wielokrotnie już tutaj w Radiu Maryja mówiliśmy, że ojcami założycielami wspólnoty europejskiej czy wspólnot europejskich byli chrześcijańscy demokraci, tacy jak Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, jak Konrad Adenauer, dwóch z nich jest kandydatami, to są kandydaci na ołtarze Kościoła katolickiego, mieli całkiem inną wizję Europy. Myślę tutaj o jej dziedzictwie kulturowym i religijnym, a od tego w tej chwili główni decydenci odeszli. Przecież w Eurokonstytucji, czyli traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy, nie znalazło się ani trochę miejsca na wzmiankę o chrześcijańskich korzeniach Europy. I to nie jest tylko pominięcie. To moim zdaniem jest próba zafałszowywania historii Europy. Takiej wzmianki nie ma w traktacie lizbońskim, najważniejszym dokumencie Unii, i także nie ma w karcie praw podstawowych, której to karcie moc prawną nadał traktat lizboński, a z której to karty wyłączyła się Polska właśnie i Wielka Brytania, czyli zgłosiły opt-out. Wiele osób, zarówno świeckich, jak i duchownych, środowisk społecznych i politycznych, postuluje powrót do korzeni. Jest wiele tego typu inicjatyw. Ja sam spotkałem się z taką inicjatywą w Częstochowie, gdzie ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, były redaktor naczelny tego tygodnika Niedziela, a obecnie honorowy redaktor naczelny tygodnika Niedziela, pobudził do życia inicjatywę Europa Christi. Nawiązuje kontakt z córką de Gasperiego, która też już ma ponad 90 lat. Są inne inicjatywy. Nie wiem, czy to wszystko zakończy się sukcesem, ale warto jest odnotowania, że wiele ludzi, środowisk budzi się, ale na niwie politycznej uformowały się nowe partie polityczne albo w siłę urosły dawne, nazywane w Unii Europejskiej, moim zdaniem pogardliwie, partiami populistycznymi albo nacjonalistycznymi. Z takich nowych formacji wymienić należy Alternatywę dla Niemiec, Alternative für Deutschland, która w przeciągu kilkunastu miesięcy urosła z 1-2% do 10-12% i w wyborach landowych osiąga bardzo dobre wyniki i być może w następnych wyborach do Bundestagu, a także tutaj w wyborach na kanclerza zechce także powalczyć. We Francji w siłę rośnie Front Narodowy z Marine Le Pen na czele, która ma w tej chwili szansę skutecznie powalczyć o urząd prezydenta tego kraju. We Francji, w Austrii również w siłę rośnie partia wolnościowa, jej kandydat, choć przegrał wybory prezydenckie, zdobył 40% poparcia. To jest wynik nie do pogardzenia. Ten wynik dużo znaczy. W Holandii rośnie w siłę partia wolnościowa Wildersa i tak dalej, i tak dalej. Nie wspominając już o takich partiach jak Fidesz na Węgrzech, czy Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica w Polsce, których na razie przynajmniej nikt nie odważy się nazwać populistycznymi, no ale są to partie prawicowe, które domagają się głębokich reform i zmian, tak jak chociażby stosunkowo niedawno pani premier Beata Szydło wyszła z propozycją zmian traktatowych i w mojej ocenie jest to kierunek, w którym powinna podążać Unia Europejska, czyli zreformować, zmienić traktaty, ale nie w kierunku pogłębiania integracji, której nie chcą narody europejskie, ale celem ustalenia nowych reguł, a podstawą tego z jednej strony muszą być chrześcijańskie korzenie Europy, a z drugiej tożsamość narodowa, czyli Europa ojczyzn, Europa narodów, to o czym mówił święty już Jan Paweł II papież.
Panie profesorze, we wtorek wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Polsce. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że będzie chciała z panią kanclerz podjąć najistotniejsze zagadnienia dotyczące tego, co w Europie się dzieje, między innymi Brexit, migracja, kwestie bezpieczeństwa i zmiany, przed którymi stoi Unia Europejska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, a do tego spotkania z panią kanclerz także dojdzie, mówi wprost, o czym pan profesor już wspomniał, że potrzeba jest nowych traktatów europejskich, trzeba nowego kształtu Unii, bo tylko wtedy Unia może trwać. Czy Unia Europejska zdaje sobie z tego sprawę?
Trudno tutaj mówić o całej Unii Europejskiej, ale jeśli popatrzymy na głównych polityków, przynajmniej wyznaczonych do pełnienia ważnych i głównych funkcji w Unii Europejskiej, to do tych zmian nie są oni przygotowani. To jest inna mentalność, inne myślenie. Myślę tutaj, czyli mam na uwadze Jeana-Claude'a Junckera, który jest gorącym orędownikiem pogłębionej integracji i sądzę, że tak jak pani kanclerz Angela Merkel ostatnio się wyraziła, Europy dwóch prędkości, czyli odcięcia tego kokonu, który powoduje spowolnienie zacieśnienia tejże integracji, a także szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który właściwie wypowiada się, mówi i pisze tak, jak chcą tego przedstawiciele najważniejszych krajów, czyli pani kanclerz Niemiec Angela Merkel, także Francja, pan Hollande, choć jak słyszymy, nie pogardziłby stanowiskiem szefa Rady, jakby Donald Tusk nie został wybrany. Ale Polska teraz uzyskała mocniejszy mandat, mocniejszą pozycję. Jest liderem Grupy Wyszehradzkiej, czyli czterech krajów. I też Niemcy potrzebują silnego partnera w Europie Środkowo-Wschodniej, także w obliczu wyborów francuskich, bo właśnie się dowiadujemy, że naznaczony przez prawicę pan Fillon może nawet nie wejść do drugiej tury wyborów, nie przejść do drugiej tury wyborów, a co dopiero mówić o ich wygraniu, a niedawno był murowanym kandydatem. Wobec tego widać, że Unia Europejska się kruszy, że narastają tendencje odśrodkowe, ale i zewnętrzne, no bo wspomnieliśmy tutaj o Donaldzie Trumpie, który gorąco popierał Brexit. Przypomnę, że w kampanii wyborczej prezydenckiej Donalda Trumpa popierał szef UKIP-u i eurosceptycznej grupy w Parlamencie Europejskim, Brytyjczyk Nigel Farage. On też mu gratulował. Pierwszym politykiem, premierem innego rządu, obcego rządu, który został zaproszony do Białego Domu, była pani Theresa May, premier Wielkiej Brytanii. I Donald Trump wyraźnie stwierdził, iż uważa, że Brexit to jest coś najlepszego, co mogło przytrafić się temu krajowi. Dzięki temu może odzyskać własną tożsamość, a Wielka Brytania chce pomóc Wielkiej Brytanii w rozkwicie, czyli zaproponowano już specjalne stosunki, czy jak to nazwano, najbardziej specjalne stosunki z Wielką Brytanią. W tle mamy na uwadze umowy handlowe, być może całkowicie bezcłowe, wsparcie swojego eksportu i tak dalej, i tak dalej. Szef Eurogrupy, czyli krajów, które przyjęły euro, był przerażony planami Wielkiej Brytanii i przestrzegał Wielką Brytanię przed tworzeniem, jak to nazwał, raju podatkowego u wybrzeży Unii Europejskiej. To znaczy, że obawia się, że podatki mogą zostać tak obniżone, że będzie to niezwykle niekomfortowe dla Unii Europejskiej, która lansuje bardzo duży ucisk w tym sektorze. Słowem, no, gra dopiero się rozpoczęła i Unia Europejska, jak ojciec pyta, czyli ci główni decydenci Unii Europejskiej uważają Donalda Trumpa za osobę, która może z zewnątrz zagrozić w ogóle egzystencji Unii Europejskiej. No a wewnątrz obawiają się oni przede wszystkim tych ruchów partii, jak to nazywają, nacjonalistycznych i populistycznych. Przypomnę tutaj, że stosunkowo niedawno wybieraliśmy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Został nim pan Tajani z największej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, ale wcześniej, zanim został wybrany, ta partia zawarła formalny sojusz z liberałami, czyli z ALDE Giefer-Hofstadta, którzy podpisali porozumienie strategiczne i programowe. Zaczynało się ono od słów, że Unia jest w kryzysie i Unii zagrażają nacjonaliści i populiści, którzy chcą ją, tu było użyte słowo destroy, czyli rozmontować zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. I to porozumienie między tymi dwiema grupami politycznymi miało na celu osłabienie tychże nacjonalistów i populistów i ich rozbicie. Także trzeba tu dodać, że w tym porozumieniu znalazły się słowa, w których obie grupy zgadzają się co do stworzenia specjalnego mechanizmu monitorującego praworządność w państwach członkowskich i w przypadku stwierdzenia naruszenia tychże zasad godzą się, że trzeba wprowadzić specjalne sankcje bądź instrumenty to umożliwiające. Nie wymieniono w tym kontekście Polski ani Węgier, ale jest rzeczą oczywistą, że o te dwa kraje tu przede wszystkim chodziło. Stąd też, no, czy Unia przygotowana jest na to? Unia nie jest na to przygotowana, ale się po prostu próbuje zorganizować i bronić. Unia Europejska w tej chwili nie przedstawia żadnego pozytywnego planu działania. I to jest moim zdaniem ewenement od kilkunastu lat, bo pamiętam, jak po raz pierwszy zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, to od tego momentu cały czas Unia Europejska, nazwijmy to, czyli ci liderzy, mieli plan, mieli cel. Nie zawsze mądry, nie zawsze rozsądny, ale mieli. W 2004 roku celem było uchwalenie Eurokonstytucji, o której mówiłem, czyli traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. W 2005 upadła Eurokonstytucja, więc celem było uchwalenie dokumentu o przybliżonej treści, ale pozbawionego atrybutów państwowości Unii i powstał traktat lizboński. Przypomnę także, że od 2000 roku Unia Europejska wprowadzała strategię lizbońską obliczoną na 10 lat. Czyli zakończyła się ona w 2010 roku, notabene fiaskiem, kompletną klapą. W 2005 roku przybył do nas szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i powiedział, że no, niestety jest mu bardzo przykro, ale na półmetku musi stwierdzić, że cel strategii lizbońskiej nie zostanie osiągnięty. A tym celem było, w skrócie mówiąc, dogonienie gospodarcze i nawet przegonienie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Unia pogrążyła się w kryzysie gospodarczym. Przypomnę, kryzys w Grecji, wcześniej w Irlandii, notabene teraz we Włoszech i w innych krajach. Ostatecznie traktat lizboński został ratyfikowany w 2009 roku i weszła w życie Karta Praw Podstawowych. Unia do tej pory stawiała sobie za cel walkę z globalnym ociepleniem. Retoryka nieco się zmieniła po gospodarczych kłopotach i finansowych, zwłaszcza w Grecji. Mówić zaczęto o walce ze zmianami klimatycznymi, już nie z ociepleniem, a ze zmianami klimatycznymi, ale w wyniku perturbacji finansowych, widzę chociażby teraz Włochy, czy gospodarczych wcześniej, odstąpiono od wdrażania, mimo wszystko, choć nadal to w dokumentach występuje i to te kwestie się przewijają, de facto odstąpiono od lansowania tak drogiego projektu. Przy okazji Unia Europejska chciała przewodzić w światu w kwestiach światopoglądowo-ideologicznych. Wchodzimy tutaj na grunt tak zwanej ideologii gender, czyli promowania LGBTI, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów, interseksualistów. Ale to wszystko, powiadam, w obliczu bieżących wypadków, takich jak ojciec powiedział, Brexit, wcześniej kryzys migracyjny, błędy biurokratyczne Unii Europejskiej. Przecież pan Barroso, szef Komisji Europejskiej, widząc krytykę unijnego ustawodawstwa, powołał specjalny zespół na czele z byłym premierem Bawarii, Edmundem Stoiberem, który miał za zadanie zlikwidowanie niepotrzebnych przepisów prawnych i znalazło ich się więcej niż kilkaset, nawet kilka tysięcy. Podczas konferencji podsumowującej tę akcję Edmund Stoiber powiedział, że o kształcie puszek do oliwy można będzie decydować na szczeblu krajowym, nie potrzeba do tego płaszczyzny unijnej. I podano wiele innych przykładów, ale ta akcja była już spóźniona. Już społeczeństwo na przykład Wielkiej Brytanii było uświadomione, na bieżąco zresztą było uświadamiane, jakie prawodawstwo jest lansowane w Unii Europejskiej i jakie przepisy się przyjmuje. Informowałem też Państwa na antenie Radia Maryja o tych przypadkach, nagłaśniając je, także w telewizji Trwam. Od dwa chociażby przypomnę, mianowicie regulacje unijne dotyczące ilości wody w toaletach i osobno ilości wody w pisuarach. W mediach brytyjskich społeczeństwo było na bieżąco informowane, ile w ogóle kosztowała tego typu ekspertyza. Albo kolejna sprawa, dokument dotyczący palenia świec. Jak świeca ma być ustawiona, jaka ma być wysokość płomienia, etc., etc. To wszystko, z czym walczył przewodniczący Barroso, okazało się działaniem spóźnionym. Ludzie w Wielkiej Brytanii postanowili jednoznacznie, wychodzimy, nam się to nie opłaca. Z jednej strony wpłacamy ogromną składkę, bo Wielka Brytania była i jest nadal jednym z największych płatników netto do budżetu Unii Europejskiej obok Niemiec. Z drugiej strony dostrzegała absurdalność wielu przepisów i źle wydatkowane, marnowane pieniądze. No i przede wszystkim patrzyła na niebezpieczny proces migracyjny, który Wielką Brytanię dotknął, może nie tyle z zewnątrz, ile wewnątrz, i tutaj szło także o naszych obywateli polskich, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii i z nich robiono, nazwijmy to, straszaka, czarnego luda, chcąc również zachęcić Wielką Brytanię do opuszczenia struktur Unii Europejskiej. Ale po tych wszystkich wydarzeniach, moim zdaniem, powinna nastąpić refleksja. Refleksja dawniej, przecież Unia Europejska powoływała Radę Mędrców. No jej skład budził zastrzeżenia, a nawet zdumienia. Przypomnę, że jednym z tych mędrców był prezydent Polski Lech Wałęsa. I również nie tylko w prasie brytyjskiej nagłaśniano, ile to set tysięcy euro, a to nawet kwoty w miliony przychodziły, wydano na ekspertyzę, jak Unia będzie się rozwijała za 20 czy 30 lat. Oczywiście ten dokument był pełen samych ogólników, nie uwzględniających najważniejszych bolączek i bieżących wydarzeń w Unii Europejskiej. Wracam do tego wątku, że i do pytania ojca, czy Unia Europejska jest w stanie to przyjąć, zaakceptować czy przemyśleć. Otóż reakcja jest nieadekwatna do sytuacji. Otóż niemal wszyscy decydenci Unii Europejskiej stanęli na stanowisku. Społeczeństwo Wielkiej Brytanii zostało oszukane przez Nigela Farage'a, mówiąc w skrócie, a także przez niektórych konserwatystów. To jest punkt pierwszy. Po drugie, rzutowało na referendum i stanowisko społeczeństwa Wielkiej Brytanii nieprawdziwe, jak mówię, informacje podawane przez populistów. I to nie my jesteśmy źli, tylko populiści. Należy walczyć z populistami i nacjonalistami, a Unia Europejska była i jest i będzie doskonała, nie zmieniając się, tylko pogłębiając integrację. Stojąc na takim gruncie, trudno w ogóle mówić o reformie Unii Europejskiej. Możemy przewidywać, tak jak dzisiaj w programie, czy też patrzeć na jej perspektywy. A jej perspektywy bez zmiany podejścia do zagadnienia, czyli uznania, że jednak przynajmniej część winy spoczywa w Brukseli i Strasburgu, gdzie zapadają kluczowe decyzje i gdzie rezydują szef Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Bez uznania tego nie można sanować czy naprawiać, jak to mówił, Europy, czy lepiej powiedzieć, organizacji o nazwie Unia Europejska.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, trwają w Radiu Maria rozmowy niedokończone. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Perspektywy Unii Europejskiej. Gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Za zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Serdecznie pozdrawiam, Krystyna z Lublina. Chciałam tylko pana profesora spytać, to jest chyba pytanie bardziej retoryczne, czy przy tych zmianach no w tym w Europie, o Boże, czy jest szansa, że wróci, że przyjęto by słowo Bóg jako, prawda, podstawa naszej egzystencji europejskiej o tylutysięcznej korzeniach chrześcijańskich, kiedy pan profesor wspominał właśnie też o kandydatach, o twórcach, o ich myśleniu właśnie chrześcijańskim po tych wojnach, po tym terrorze, którzy doświadczyli tego zła bezbożnego. Czy tu jest możliwość, czy już raczej nie? Czy...
Bardzo dziękujemy pani Krystyno. Już przekazuję bardzo głos panu profesorowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo pani Krystynie za ten głos, za pytanie i poruszenie dla mnie najważniejszego tematu, zagadnienia, mianowicie korzeni Europy i czy możliwy jest zapis, pani pyta, w głównych dokumentach unijnych i w ogóle powrotu do korzeni chrześcijańskich. Odpowiedź jest prosta. Dla mnie tak. Jak najbardziej jest to możliwe i tylko chcę powiedzieć, że nie upatruję swoich nadziei w obecnych decydentach unijnych. Absolutnie. Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało w kontekście tytułu dzisiejszej audycji, czyli perspektyw Unii Europejskiej. Otóż uważam, że perspektywy Unii Europejskiej także w zakresie, a przede wszystkim w zakresie, o których mówi pani Krystyna, zależą od wyniku wyborów w poszczególnych państwach członkowskich, a nie od decyzji unijnych liderów. Proszę zwrócić uwagę, że wyniki wyborów na Węgrzech zdecydowały o tym, że rządzi Viktor Orban i że Węgry prezentują taką postawę. Wyniki wyborów w Polsce zdecydowały o konstrukcji takiego rządu i o tym, że mamy takiego prezydenta i o naszej polityce i zagranicznej, i wewnętrznej. Spowodowały to, że można było zawiązać nową współpracę na forum Grupy Wyszehradzkiej. To wyniki wyborów w poszczególnych krajach członkowskich determinują aktywność na arenie unijnej. Powrót do Europy ojczyzn, do Europy narodów też zostanie moim zdaniem wymuszona w wyniku wyborów w poszczególnych krajach członkowskich. I tego obawiają się decydenci unijni. Największym straszakiem w chwili obecnej jest Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, która od wczoraj bodajże według sondaży ma szansę wygrać wybory prezydenckie, choć moim zdaniem do tego jeszcze droga daleka, kiedy spadły notowania głównego faworyta kandydata prawicy Fiona, gdyż ona zapowiedziała, że zorganizuje podobne referendum jak w Wielkiej Brytanii. A gdyby społeczeństwo francuskie opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej, wtedy tego tworu w ogóle nie będzie. Tego tworu w ogóle nie będzie, to się po prostu rozsypie, bo same Niemcy bez Francji, bez Wielkiej Brytanii, no nie zdołają utrzymać Unii Europejskiej w ryzach, czy też w takiej formie, jak jest obecnie. Ale oczywiście możliwa jest współpraca w ramach partnerstwa narodowego i wówczas powrót do korzeni, do zapisów o chrześcijańskich korzeniach Europy, ale przede wszystkim do sensu i powrót do znaczenia tych słów i wyciągnięcia wniosków na przyszłość jest możliwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Berbera z Małopolski.
Bardzo proszę, pani Berbera.
Witam serdecznie pana europosła, ojca prowadzącego, wszystkich słuchaczy. No, jeżeli można, chciałam się podzielić takimi paroma swoimi refleksjami. Nie widziałam części pierwszej, no ale z tego, co słyszę, no po prostu i z tego, co już można zaobserwować, wyczytać. Poza tym można też oprzeć się na wnioskach z historii. Troszkę się historią interesowałam. No więc według mnie w tej formie, pod tymi rządami, Unia absolutnie nie ma szans, żeby przetrwać. To już po prostu jest twór sztuczny, zbiurokratyzowany, niewydolny, zbyt kosztowny. No już nie wspomnieć o tych absurdalnych przepisach. No to już by można było napisać książkę na ten temat. Także w tym wypadku bez względu na to, co mówiła pani Merkel, że powiedzmy jest ta Europa dwóch prędkości i zastanawiano się, czy to chodzi o dwa parlamenty, czy o pogłębioną federalizację tego tworu, no według mnie ani jeden, ani drugi nie ma szans. Po prostu. Po prostu to jest pomysł zupełnie oderwany od rzeczywistości. Właśnie to jest coś, co świadczy o tym, że Unia się rozpada. Oderwanie od rzeczywistości tych, powiedzmy, elit. I to się powtarzało we wszystkich imperiach w przeszłości. Że po pierwsze takie imperium, no ich elity były oderwane od swych korzeni, czyli odrywały się od rzeczywistości, stały się zbyt kosztowne i zbyt zbiurokratyzowane. To wszystko według mnie no, widać w Unii Europejskiej. Nadmierna fiskalizacja, no i te beznadziejne wręcz przepisy. Co jeszcze, no według mnie, upadający ancien reżim, no co robi po pierwsze? No po pierwsze to głupieje. No więc to robi właśnie teraz Unia, jej zarządzający, nie chcąc zaakceptować na przykład wyborów prezydenckich w Stanach. No tym samym też się osłabia.
Dziękujemy, pani Barbaro.
Tak.
Pozdrawiam gorąco, panie profesorze.
Ja również pozdrawiam serdecznie panią Barbarę z Małopolski. Dziękuję za te refleksje, które w zasadzie pokrywają się z moimi obserwacjami, którymi dzielę się ze słuchaczami Radia Maryja od kilkunastu już lat, od czasu, gdy zasiadam w Parlamencie Europejskim, od 2004 roku. Pani Barbara zauważa, że Unia jest tworem sztucznym, obecnie zbiurokratyzowanym, że jest bardzo drogim, kosztownym, absurdalnym, ale przede wszystkim podzielam tu opinię, którą sam głoszę, że elity są oderwane od rzeczywistości i wiele przepisów naprawdę jest absurdalnych. Dołożyłbym jeszcze informację o prawdopodobnym fiasku, graniczącym nawet z pewnością umów, które Unia chciała zawrzeć w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli w tej pięciolatce, i miały być to umowy najbardziej znaczące. Przede wszystkim jedna, TTIP, czyli Partnerstwo Transatlantyckie, umowa Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. W momencie dojścia do władzy prezydenta Donalda Trumpa, tego typu umowy tracą swoją aktualność, gdyż nowy zaprzysiężony prezydent USA zapowiedział, że nie jest zainteresowany tego typu dokumentami. Przed nami umowa CETA, ale też inne umowy. Na kanwie tego, co powiedziała pani Barbara, no chcę tylko przypomnieć, że taka umowa CETA liczy sobie 1400 stron. I my mamy ją głosować najprawdopodobniej za 2 tygodnie. I zlecamy to przeanalizowanie i specjalistom, i czytamy opracowania, sami się wczytujemy, ale jak wielokrotnie mówiłem, nawet przeczytanie ze zrozumieniem całego tekstu nie gwarantuje, że wyciągniemy poprawne wnioski i będziemy wiedzieć, o co naprawdę w tej umowie chodzi. Jeśli idzie o kwestie na przykład klimatyczne, to na stole leży tak zwany pakiet zimowy, o którym mówił kilka dni temu, będąc z wizytą razem z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, pan minister Tchórzewski. I on powiedział, że jego służby analizują ten dokument, pakiet zimowy, ale apelował do nas, mówiąc: błagam, ten dokument ma 1000 stron i 3000 załączników, łącznie 4000 stron, i gdy moi specjaliści zaczynają go czytać i czytają, dochodzą do końca, to nie pamiętają, o czym była mowa na początku. W związku z powyższym był taki apel, czy no nie można by jednak takich dokumentów formułować, jeśli już na kilkudziesięciu nie można, to przynajmniej na kilkuset stronach, albo żeby 1000 nie przekraczały, no bo to jest tak, jak tutaj ujęła to pani Barbara, no absurdalne, absurdalne. Wspomniałem o Eurokonstytucji, która też była niezwykle obszerną książką, tworzoną dla uregulowania stosunków Unii Europejskiej, ale w 2005 roku, przypominam sobie, byłem tutaj w tym studiu w Radiu Maryja i analizowałem ten tekst. Mówiłem państwu, że tam w Eurokonstytucji znalazły się zapisy dotyczące finansowania landów wschodnich Niemiec, czyli dawnych NRD-owskich. Czy po to jest Eurokonstytucja, traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, żeby wrzucać aż takie szczegółowe rozwiązania, no korzystne dla tego kraju? I jednocześnie pokazywałem Konstytucję Stanów Zjednoczonych, malutką książeczkę, która obowiązuje do dziś i na zasadzie nowelizacji dodawania pewnych zapisów jest dokumentem, który wystarcza w Stanach Zjednoczonych, w tak ogromnym kraju. Czy my musimy produkować tak wielką liczbę stron i niezliczoną ilość zapisów, żeby tylko wprowadzić zamieszanie bądź niejednoznaczność, a to ludzie odrzucają, no i tak jak słusznie zauważyła pani Barbara, może rzutować to na kondycję Unii Europejskiej, a ostatecznie nawet niewykluczone na jej rozpad, no bo jeśli żadna z inicjatyw się nie powiedzie, tak jak mówiłem, Unia nie podpisze umów partnerskich bilateralnych, nazwijmy to, nie ma określonych celów, dotychczas walczy z globalnym ociepleniem czy ze zmianami klimatu, a prezydent Donald Trump mówi, że nie jest zainteresowany tym, uważa to za mistyfikację wymyśloną notabene przez Chińczyków. Wobec tego pod znakiem zapytania stają nasze ograniczenia, na przykład CO2 i dopłaty do emisji dwutlenku węgla. W tej chwili, przypomnę, na poziomie 5 euro za tonę, a Komisja Europejska chce nas uszczęśliwić kwotą 30 euro za tonę, co de facto, jak właśnie stwierdził i minister Tchórzewski, i zgodzili się także europosłowie z Platformy Obywatelskiej, którzy byli na tym spotkaniu w parlamencie w Brukseli, no spowoduje spadek PKB w kraju do takiego poziomu, że żaden rząd, ani prawicowy, ani lewicowy, się nie utrzyma. No i oczywiście wzrost cen i niezadowolenia społeczne. W związku z tym wiele jest osób takich, które podobnie jak pani Barbara w czarnych barwach widzą przyszłość organizacji o nazwie Unia Europejska.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz, Niemiec.
Witam, panie Januszu.
Chciałbym zapytać, mianowicie wiadomo, że jest kryzys w Unii Europejskiej i są różne problemy. Czy pan profesor zna jakieś projekty, koncepcje, wizje rozwiązania tego problemu w Unii Europejskiej? Czy jest jakiś, bo mówi się jedna z takich propozycji, powrót do korzeni. Co by to miało znaczyć? To tyle.
Dziękujemy, panie Januszu. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Pan tutaj zadał takie ogólne pytanie, czy określając to zagadnienie problemem Natomiast na koniec wymienił pan kwestię powrotu do korzeni. Problemów Unia Europejska ma wiele. Problem pierwszy to jest tożsamościowo-religijny i tutaj mówimy o powrocie do korzeni. Przypomnę raz jeszcze, że ojcami założycielami Unii Europejskiej byli chrześcijańscy demokraci, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer. Dwóch z nich jest kandydatami na ołtarze. Unia Europejska była fundowana na korzeniu chrześcijańskim i ten projekt wyrastał przynajmniej w sferze deklaratywnej na korzeniach i tradycji chrześcijańskiej i postuluję ja i nie tylko ja powrót do tych korzeni. Przypomniałem również inicjatywę chociażby księdza Infuata z Kubisia, redaktora honorowego niedzieli Europa Christi. Ale tych problemów oczywiście jest więcej. Od tego się zaczyna. Czyli jest problem przede wszystkim, jeśli pan ich nie definiuje, a wraca do korzeni chrześcijańskich, to ja widzę jeden podstawowy problem. Stosunek do życia. W Karcie Praw Podstawowych jest zapis, który brzmi: każdy człowiek ma prawo do życia, kropka. Ale nie zgadzają się obecni i byli decydenci Unii Europejskiej, aby dopisać od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. To oznacza, że w obecnym kształcie Unia Europejska jest za aborcją i za eutanazją przy jednoczesnym promowaniu tak zwanej ideologii gender. Pan nie nazywa problemów, cofnął się pan Janusz do korzeni, więc mówię, papierkiem lakmusowym tej organizacji powinien być stosunek do życia. Wielokrotnie mówiłem, że niedopuszczalną, przynajmniej dla mnie, jest sytuacja, gdy w dokumentach unijnych, w większości dokumentów unijnych zaleca się zabijanie dzieci nienarodzonych czy aborcję, i to można czynić, natomiast niedopuszczalne jest obcięcie psu czy bokserowi ogonka, prawda? Bo teraz jest to określane jako barbarzyństwo. Te proporcje muszą się zmienić i od tego należy rozpocząć sanację, a później oczywiście rozwiązania konkretne. I mówiliśmy o propozycji polskiego rządu, pani premier Beaty Szydło, zmian traktatowych, czyli aby inaczej ustawić tę organizację, nadać większą podmiotowość i samodzielność krajom członkowskim, ale jednocześnie możliwość decydowania co do kwestii technicznych na poziomie europejskim. Ot jeden taki przykład. Parlament Europejski ma trzy siedziby. Strasburg główna, Bruksela robocza i Luksemburg rozliczenia. Od wielu lat rodziły się i rodzą inicjatywy, aby ograniczyć i biurokrację, i nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy i zlikwidować jedną siedzibę. Postulat był, żeby Strasburg. Sam 12,5 roku temu o to występowałem. Okazuje się, że nie możemy, my, europosłowie, nie jesteśmy w stanie zadecydować, gdzie będziemy obradować. Jest to niemożliwe, gdyż z inicjatywy naszej grupy notabene została uchwalona przez cały Parlament Europejski rezolucja, w którym domagamy się zlikwidowania jednej siedziby. Nie wskazywaliśmy której, czy Strasburg, czy Brukseli, ale dla oszczędności jednej. I na tym nasza aktywność się kończy. My nie możemy zdecydować, gdzie procedujemy. Dlaczego? Bo w traktatach, a traktaty są prawem pierwotnym Unii Europejskiej, natomiast nasza rezolucja czy inne akty prawne są aktem wtórnym. Akt wtórny nie może rzutować na akt pierwotny. A w traktacie z Francją jest zapisane, że Parlament Europejski obraduje w Strasburgu 12 razy do roku. Bez względu na to, czy ma coś do uchwalenia, czy nie ma. Ot tak jeszcze dodam, że miesiąc sierpień jest wolny. Wobec tego parlament w ogóle nie obraduje. Ani w Brukseli, ani w Strasburgu. Ale aby wypełnić powinności traktatowe, spotykamy się dwa razy. Albo we wrześniu, albo w październiku, żeby pokazać, czy też wypełnić rzeczywistością, realiami zapis traktatowy. To znaczy, że nie możemy w ogóle decydować nawet w takich kwestiach technicznych, natomiast inne decyzje, które na przykład do Parlamentu Europejskiego nie należą. Są tam procedowane i debatowane, chociażby przypomnę debaty o Polsce. To w ogóle nie leży w gestii Parlamentu Europejskiego, tylko w gestii państw narodowych i to też jest zapisane w traktatach. Także słuszny postulat rządu polskiego, nowe uregulowania traktatowe, stanięcie w prawdzie, zdiagnozowanie stanu Unii Europejskiej i rozpoczęcie poważnych rozmów, gdyż zaniechanie tego kroku moim zdaniem może skończyć się rozpadem tej organizacji.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Pani Michał z Łodzi.
Bardzo proszę, pani Michał.
Ja chciałbym właśnie zabrać głos w tej dyskusji, bo dzwonił przed chwilą pan z Niemiec, który mówi, jak co Polska może zrobić, żeby rozwiązać unijne problemy. Moim zdaniem Polska i jakikolwiek polski polityk nie powinien się martwić o unijne problemy, tylko o problemy narodowe naszego kraju. Nie jesteśmy po to w Unii, żeby rozwiązywać unijne problemy, bo naszych polskich problemów jakikolwiek inny kraj nie rozwiązał. Nawet Stany Zjednoczone tego nie robią. Tylko my powinniśmy rozwiązywać nasze problemy i myśleć o naszych i tylko i wyłącznie naszych korzyściach z powodu naszej obecności w Unii. Jeśli Unia ma jakieś problemy, to my powinniśmy myśleć, jak my możemy na tych problemach skorzystać, a nie na temat rozwiązania tych problemów. Nie, o to niech się martwią inni. Tak? To tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Michale. Proszę bardzo.
Ja również dziękuję panu Michałowi z Łodzi za ten głos. Jakkolwiek tylko po części bym się z nim zgodził. Zgadzam się, że przede wszystkim politycy polscy, zarówno w Warszawie, jak i ci delegowani do Brukseli, powinni, tak jak pan Michał mówił, skupiać się na polskich problemach i na naszych problemach. Ale tu trzeba zaznaczyć, że dla jednych stety, dla drugich niestety, unijne problemy są także problemami naszymi, czyli polskimi. Otóż chcę wrócić do spotkania z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim, a także ministrem Tchórzewskim, chyba był minister Kowalczyk i jeszcze inni, i do kwestii związanej z CO2. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się między innymi do obniżenia emisji. Zobowiązała się wcześniej także, powiem po raz kolejny, do redukcji przemysłu cukrowniczego, wskutek czego niestety zlikwidowano świetną cukrownię w Lublinie. Ale jeśli idzie o te emisje, to ustalono, że te kraje, które będą emitować ponad limit ustalony przez Unię Europejską, będą płacić karę i w tej chwili jest to tak zwana kara rynkowa, która ustabilizowała się na poziomie 5 euro za tonę. Tak? I Polska, która, jak powiedział precyzyjnie na spotkaniu pan minister, 86% swojej energii czerpie z węgla, stosunkowo mało boleśnie przechodzi ten okres, gdy trzeba płacić 5 euro za tonę, ale w tej chwili jest propozycja Komisji Europejskiej, że wszystkie kraje będą musiały płacić 30 euro za tonę dodatkowych emisji. A to w perspektywie już naszej, krajowej, sprawia, że możemy odczuć poważną zapaść gospodarczą. Dodam, że na przykład taka Francja, 80 ponad, więcej nawet, procent energii czerpie z atomu, więc jej to nie dotyczy. Jeśli przyjmiemy te propozycje unijne, bo pan Michał z Łodzi mówił, żeby się nimi nie zajmować, to narzucą nam takie normy i takie ceny, że dotacje, które otrzymujemy i o których mówił pan Michał, żeby się tylko na nich skupić, nie zrekompensują nam tych strat. Czyli dopłacimy 2 albo 3 razy więcej w perspektywie kilku lat. Stąd powtarzam raz jeszcze. Słuszny postulat, aby skupiać się na tym, co dotyczy Polski, ale po wejściu do Unii Europejskiej tak związaliśmy się z tą organizacją. Mamy też zapisy w Konstytucji, tak jak inne kraje, że w przypadku kolizji z prawem unijnym, prawo unijne stosowane jest automatycznie, że tu trzeba trzymać rękę na pulsie i zawczasu monitorować sytuację. I wracam też do wspomnianego przez pana ministra Tchórzewskiego pakietu zimowego. Obawia się ministerstwo, że w gąszczu zapisów zawartych na 4000 stron sformułowano kilka zdań pułapek, które mogą nasz kraj bardzo drogo kosztować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Adam ze Śląska, witam ojca w studiu i pana profesora. Mam takie, nie pytania, ale dwa takie może przemyślenia. Panie profesorze, dla mnie to nie jest tajemnicą, ale proszę powiedzieć radiosłuchaczom, ile średnio zarabia polski europoseł. I wiadomo, że te zarobki są zrównane z europosłami z krajów starej Unii. Tylko dlaczego nikt, jak żeście robili taką ustawę, że macie zarobki mieć takie jak na przykład posłowie ze starej Unii, nikt nie pomyślał o normalnych ludziach. Mam na myśli to, że na przykład w Niemczech się zarabia 4-5 razy więcej jak w Polsce. To jest jedno. I drugie przemyślenie, wstyd mi czasami, że jestem Ślązakiem. Powód. Elżbieta Bieńkowska nie tak dawno jak powiedziała, cytuję, trzeba być złodziejem, żeby zarobić 6000 złotych. Normalny człowiek wychowany, nie uchowany, tylko wychowany, zapadłby się pod ziemię ze wstydu, nie mówiąc o przeprosinach. To by miał tyle. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Dziękuję panie Adamie, panie profesorze.
Ja również dziękuję panu Adamowi ze Śląska za przemyślenia, no i mimo wszystko pytania, bo pan mówił, że tylko tutaj podzieli się przemyśleniami, ale i pytaniami. Ile zarabia polski europoseł? Polski europoseł od pewnego czasu zarabia tyle samo, ile wszyscy inni europosłowie i stawkę tę netto jest to około 6300 euro. Mogę się mylić o 100 euro w tej chwili. Około ponad 6 tysięcy euro. Chcę powiedzieć, że w pierwszej kadencji, gdy zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego, stawki, czyli pensja europosła była zróżnicowana. Europoseł polski dostawał tyle samo, co poseł polski, bez dodatków na komisję. Czyli to się wahało w granicach 1500 euro, a nie 6000 z hakiem, tak jak teraz. I doszło do głosowania, czyli zrównania. W poprzedniej kadencji na przykład poseł do Parlamentu Europejskiego polski otrzymał 1500 euro, a europoseł niemiecki 7200 euro. Najwięcej otrzymywał, jak pamiętam, poseł włoski, to było ponad 11 tysięcy euro. W związku z tym wyciągnięto średnią z tych wszystkich pensji i ustalono ją na poziomie, o którym tutaj mówię. I poddano to pod głosowanie Parlamentowi Europejskiemu i ja chcę panu, panie Adamie powiedzieć, że ja głosowałem przeciwko tym stawkom, czyli przeciwko tym, które teraz otrzymujemy i to z zasadniczego powodu. Uważałem i do dziś uważam, że bez względu na wysokość oferowanych zarobków, to kraj, z którego wywodzi się dany europoseł, powinien płacić swojemu posłowi, bo idzie tu nie tylko o wysokość zarobków, ale i związanie. Kiedy wypłaca nam pensję polski Sejm, to ja czuję, że my jesteśmy związani z Polską. Powiadam, bez względu na zarobek, chociaż obecne są bardziej dla posłów korzystne, ale ze względów zasadniczych uważałem i uważam, że to kraj pochodzenia posła powinien mu pobory wypłacać. A tak, gdy zarobki przeniesiono na płaszczyznę unijną, to tak naprawdę wszyscy, zarówno polscy europosłowie, niemieccy, brytyjscy, jeszcze francuscy, włoscy czy czescy, otrzymują pensje z Unii Europejskiej i płacą unijny podatek. Ergo to oznacza, że nie jesteśmy zależni od suwerena. Nas wybierają ludzie, nas wybiera naród. Ja startowałem już po raz trzeci z mojego regionu, z Lubelszczyzny. Mnie wybierają ludzie z Lubelszczyzny. Mnie oni rozliczają. I uważam, że to polski Sejm powinien regulować zarobki swoich europosłów, a nie przenosić to na płaszczyznę unijną, bo to powoduje sytuację, o której mówiła pani Barbara z Małopolski. Oderwanie od rzeczywistości.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora. Panie profesorze, przed chwilą właśnie pan ze Śląska, to mnie sprowokowało do zadzwonienia, powiedział właśnie o pani Bieńkowskiej. Właśnie tacy europosłowie jak pan, powiedzmy, no niech, mogę pana pochwalić, więc mogę powiedzieć, że niech zarabiają, ale trochę jest przykro, rzeczywiście człowiek nie rozlicza, ale powiedzmy pan Lewandowski, który przyczynił się do różnych, no wiadomo, jest właśnie, o to chodzi, że ci ludzie dostali premię i pani Bieńkowska, która, no też widzę, jak się zachowuje w tym Europarlamencie, ale chodzi o to, że prestiż w związku z tym i wiarygodność parlamentu jest dla mnie coraz mniejsza, skoro tacy ludzie dostają się tam i reprezentują. Notabene, a propos wizyty pani Merkel jeszcze, no ma przyjąć właśnie panią Thun zapewne, pana Lewandowskiego, czy jakichś innych europosłów, włącznie, no nie może ich nie będzie, ale opozycję ma przyjąć w ambasadzie niemieckiej. Mnie to też bardzo zbulwersowało, ale to na marginesie. Ale ja chciałam wrócić do początków, jeżeli można. Według mnie formuła, bo nie wiem, za mądra nie jestem i nie interesowała mnie ta Unia. Cieszyłam się, że jesteśmy, no bo jak wszyscy, że dostajemy fundusze, że jesteśmy w Europie, chociaż uważam, że zawsze byliśmy. Ale w momencie, kiedy pod pręgierzem stanęła Polska i im powiem to tak może jak, nie wiem, jak jakiś taki, że to jest po prostu zbyt emocjonalne, ale jak zobaczyłam i zaczerwieniłam się wstydząc się za to, że tak pani Szydło, na szczęście z wielką godnością i podziwiana zapewne przez bardzo wiele osób, umiała jakoś tak się zachować godnie. Natomiast to, że postawiono pod pręgierzem i że w ogóle do tego doprowadza ta Unia obecna, że się w ten sposób traktuje państwa i ich rządy, że się wtrąca w sprawy, powiedzmy, skarżą się jakaś opozycja. Formuła według mnie Unii się wyczerpała, bo jako wspólnota węgla i stali powstała, prawda? Kiedyś tam, no może ta pierwsza, i to jest 65 lat temu mniej więcej. Już wtedy Wielka Brytania, nie chcąc zrezygnować z suwerenności, nie chciała się zgodzić. Była wtedy, zdaje się, Belgia, Francja, no Benelux i Belgia, Niemcy i Włochy. I podobno, tu mi ktoś powiedział, taka mądra nie jestem, bo ciekawa byłam, jak ta historia wyglądała. Podobno powstała po to, żeby Niemcy nie podnosiły za bardzo, jak to się mówi, łba 5 lat po wojnie, żeby uważać, powstała ta wspólnota z różnych powodów, ale przede wszystkim właśnie wspólnota węgla i stali. I żeby Niemcy, pilnować tych Niemców, żeby po prostu były, no wiadomo, żeby się z nią nie podniosły. A potem te przekształcenia kolejne i przyjmowanie tych coraz biedniejszych krajów, bo Francja, która chce też wystąpić, bo tak, Wielka Brytania chce wystąpić po 44 latach, bo się wreszcie zdecydowała, prawda, na to, żeby wstąpić w 73. Ale coś w tym jest. Natomiast Francja od 65 lat, od założenia jest i chce wystąpić. I ja się nie dziwię, bo jeżeli Francja obserwuje przez 65 lat te przekształcenia, które zmierzają do jakiejś biurokratyzacji zupełnej, poza tym Niemcy, które miały być ograniczane w działaniu, w tej chwili rządzą i pan, prawda, Schulz mówi, że Reichstag zrobi porządek z Polską. To jest niebezpieczne się robi. I zresztą, już kończę, Wielka Brytania jest krajem jednak indywidualistów. My home is my castle. Ja się im nie dziwię i Francji się nie dziwię, że mają za sobą historię.
Pani Mario, ostatnie zdanie?
Tak, że po prostu, no niestety formuła w takiej sytuacji, z takimi posłami, jak wymieniłam, z takimi reprezentantami, i pan Verhofstadt, tak nazywa się, też mnie to irytuje, jego zachowanie, po prostu się wyczerpuje i staje się to, Niemcy stają się żandarmem naszym i oni rządzą. A przepraszam, jeszcze dodam, że pani Thun, dzisiaj słyszałam panią Thun, która powiedziała, że po to istnieje, tak w skrócie, że po to istnieje w tej chwili Unia i musi być silna, że z jednej strony jest Ameryka, która nam Unii grozi, a z drugiej Rosja. Więc w jakim celu istnieje ta Unia?
I tu postawmy pani Mario kropkę. No bardzo, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Również bardzo dziękuję pani Marii z Warszawy za poruszenie tych kwestii, no dwóch, bo pani wróciła do kwestii zarobków i europosłów i pani Bieńkowskiej. Chcę powiedzieć, że pani Elżbieta Bieńkowska nie jest europosłanką, bo mogłoby to tak zostać zrozumiane, a jest komisarzem w Unii Europejskiej, czyli jej szefem w tej chwili jest Jean-Claude Juncker. I o ile, tak jak mówiłem, europosłowie dostają netto 6300 czy 400, to jest brutto 8400, tak komisarze, o ile wiem, dostają dwa razy tyle, czyli dwa razy tyle ich obejmuje pensja, a szeroko komentowane są pobory szefa Rady Europejskiej, czyli Donalda Tuska, który w zależności od kursu na polskie złotówki zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, 100 tysięcy złotych miesięcznie. Także to są horrendalne zarobki. I zarówno szefa Rady, jak podnosił Nigel Farage, w zależności od wahania kursu, ale szef Rady Europejskiej zarabia więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a ma chyba troszeczkę mniej obowiązków niż wcześniej Barack Obama, a teraz Donald Trump. Także oczywiście europosłowie, ich pensja jest ogromna, jak uważam, że za duża, ale trzeba patrzeć też na, jak pani wymieniła panią Bieńkowską, która jest komisarzem, powiadam, to są większe, jeszcze większe zarobki i postulowałbym, aby ta kwestia szczegółowa, techniczna, również znalazła się w agendzie rozmów traktatowych, aby to uregulować. I sprawa druga, którą poruszyła pani Maria, to w ogóle sens istnienia Unii Europejskiej. Mówi pani Maria, że formuła się wyczerpuje i jak sądzę, nie jest to tylko pojedyncza opinia naszej słuchaczki, radiosłuchaczki. Tych głosów jest bardzo, bardzo dużo i to nie tylko w Polsce, ale także we Francji, w Wielkiej Brytanii, to wiemy, w Holandii, w innych krajach członkowskich. I nawiązała pani do wspólnoty węgla i stali, bo przecież no, oczywiście ma pani rację. Unia Europejska i ojcowie założyciele widzieli organizację, która nie pozwoli do eskalacji napięć i nie dopuści do wybuchu III wojny światowej. Tak też się stało. Dodam, że parę lat temu Unia Europejska otrzymała pokojową Nagrodę Nobla jako cała organizacja i wówczas a propos funduszy również nastąpiła konsternacja, bo wszyscy wybierali się odebrać tę nagrodę. Zarówno pan Schulz, przewodniczący parlamentu, jak i szef Komisji Europejskiej, jak i Donald Tusk. No wszyscy śpieszyli się, aby tę nagrodę otrzymać, czy się ogrzać w jej cieple. Jeden z dziennikarzy przeliczył, że należy mu się tam zero ileś groszy, bo to w przeliczeniu na 500 milionów mieszkańców. Ale wracając do meritum, czyli do wspólnoty węgla i stali. Tak, to opanowanie zagłębia rury Sary, czyli zagłębia węglowego i hut, dało możliwość albo rozwoju przemysłu zbrojeniowego, albo jego ograniczenia. Stąd też ta nazwa wspólnota węgla i stali poddaje pod kontrolę ten sektor gospodarczy. Ale w poprzedniej kadencji byłem na zgromadzeniu Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Japońskiego w Tokio i tamte kwestie w trakcie obrad podniósł Bruno Gollnisch z Frontu Narodowego, teraz jest lekko skłócony z tą formacją, ale zasiada nadal w Parlamencie Europejskim, od Le Pen, stawiając tezę, tak jak pani mówi, że Unia Europejska była ufundowana na wspólnocie węgla i stali. A obecnie, jak mówił, my we Francji nie mamy ani jednej kopalni i ani jednej huty. W związku z powyższym te fakty podważają sens istnienia Unii Europejskiej w formule takiej, jaka powstała, jak się rozwinęła do dzisiaj. I to jest kolejny argument w dyskusji dzisiejszej. Jakie perspektywy przed Unią Europejską? Otóż decydenci Unii Europejskiej zarzucili ideę ojców założycieli, zarówno w sferze ideowej, myślę tutaj religijnej, kulturowej, historycznej, no jak i gospodarczej, bo te instrumenty, o których mówimy, w wielu krajach nie istnieją. W Polsce jeszcze są kopalnie, ale one nie służą przemysłowi zbrojeniowemu, jak wiemy. Także trzeba przeformułować tę organizację, którą trawi erozja. I tak jak powiedzieliśmy, wstępem musi być rzetelna dyskusja, no i jest pomysł polskiego rządu, postulat polskiego rządu, aby skupić się na nowych uregulowaniach traktatowych i w tym obszarze mogą znaleźć się postulaty, o których mówi pani Maria.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Paulus Chrystus, tu mi mówi Czesław z południa.
Pozdrawiam ja panie Czesławie.
Tutaj do pana profesora, do tych którzy prowadzących. Mam takie skojarzenie, co tutaj odnośnie teraz do tej niebezpieczeństwa ideologii, co jest wielkim niebezpieczeństwem, dlatego że to niszczy duszę człowieka. Chodzi mi o to, że w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Harvard, tam szkolą studentów, no i kadrę w ideologii gender, wysyłają to oczywiście to na Zachód i przez Zachód do Polski. W Polsce na uniwersytetach też są te wykłady i oczywiście pieniądze też z Zachodu idą. Także to jest wielkie niebezpieczeństwo i myślę, że no to zresztą to co ksiądz Gus mówi o neomarksizmie, o socjalizmie, o wpływach masonerii. I myślę, że to jest wielkim niebezpieczeństwem dla Polski, nie tylko dla Polski. I tu mi się bardzo podoba wypowiedź kiedyś profesor ksiądza Oka, który powiedział, że jednak pan Putin sprzeciwstawił się gender i zabronił tego i te wszystkie patologie homoseksualne i to wszystko powiedział stop, tego nie będzie. Także to jest jakiś przykład pozytywny w stosunku do tego, co idzie z Zachodu. Zresztą tak, co kiedyś przyszło z Zachodu, ten marksizm leninowski jako leninowsko-marksistowski i teraz to wszystko się odnawia i niszczy duszę człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Czesławie, panie profesorze, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do przykładów, który podał interlokutor, czyli pan słuchacz przed chwilą, pokazując postać Putina, ja akurat bym zasugerował, aby przyjrzeć się postaci nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, tak krytykowanego przez unijnych decydentów. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął, był zakaz finansowania aborcji za granicą. Donald Trump. A w odniesieniu do ideologii gender, o której pan tutaj mówił, i przeniesieniu na grunt europejski, to no, z ubolewaniem muszę powiedzieć, że w bardzo dużej liczbie dokumentów Parlamentu Europejskiego, ale także i innych, znajdują się zapisy dotyczące tolerancji LGBTI, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów, interseksualistów. Niemniej ta tolerancja w praktyce, moim zdaniem, oznacza promocję promocję gender. Dobitnym tego przykładem była broszura wydana w Parlamencie Europejskim za czasów, gdy przewodził jej jeszcze Jerzy Buzek. Nazywała się ona Język neutralny płciowo w Parlamencie Europejskim, gdzie nakazywano, aby w ogóle nie wskazywać na płeć drugiej osoby, gdyż poprzez samo wskazanie, jeśli ja powiem do słuchacza, proszę pana, to już pana dyskryminuje według tej definicji. Podawano też konkretne przykłady. Ja podawałem je w ślad za tą publikacją także słuchaczom w Radiu Maryja. Przypomnę, że w wersji polskiej, bo ta broszura została wydana w wielu językach, wszystkich urzędowych językach Unii Europejskiej, dawano wskazówki takie, aby absolutnie nie używać słowa pan, pani, panna. A także jeśli zbiorą się lekarki, jest zebranie lekarek, to zapisano, idąc z duchem postępu, unikając słowa panie, należy mówić i zapisać osoby biorące udział w spotkaniu. Czyli absolutnie nie można było wskazywać na płeć. Ale wracając do tej tolerancji, a w moim odczuciu bardziej promocji, to oczywiście te zapisy miały swój wymierny koszt, gdyż gdy zapisywaliśmy, że czy w uniwersytetach, czy też w szkołach, bądź na innych poziomach edukacji należy uczyć tolerancji dla mniejszości, tak zwanych mniejszości seksualnych, to oznaczało, że jeśli tej tolerancji nie będzie się nauczać, czyli nie wprowadzi się na pewnych kierunkach czy uniwersytetach gender studies, to taka uczelnia może pożegnać się z dotacjami. I w tę pułapkę niestety wpadło wiele także renomowanych uczelni w Polsce.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, ja dzwonię.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Toronto i mam na imię Krzysztof. Chciałem się tak króciutko włączyć do dyskusji. Serdecznie witam pana profesora. W każdym razie pan profesor wspomniał o tych nowych partiach populistycznych, nazywanych też nacjonalistycznymi. Ja widziałem kilka dni temu we włoskiej telewizji widziałem wywiad dziennikarza Włocha z trójką tych polityków. To był pan Salvini z Ligi Północnej z Włoch, pani Frauke Petry z tej Alternatywy dla Niemiec i pani Le Pen. Oni są wszyscy za odejściem z Unii Europejskiej. Wszyscy są przede wszystkim za wycofaniem euro jako swojej waluty narodowej. W każdym razie, co było charakterystyczne, pani Frauke Petry, to jest młoda kobieta, taka coś koło 42 lat bodajże, bardzo przystojna pani, szczupła w przeciwieństwie do pani Merkel, która może pociągnąć za sobą ludzi. W każdym razie ona powiedziała dosyć otwartym takim językiem, że Europą rządzą iluminaci. To jest masoneria żydowska. I że iluminaci doprowadzają do Europy do kompletnego zniszczenia i rozbicia. To puścili Włosi w swoim programie telewizyjnym rządowym Rai Uno. Także to jest jakaś nowa jakość też. Jeżeli chodzi o PiS, panie pośle, ja uważam, że PiS nie jest partią ani populistyczną, ani nacjonalistyczną. Jest partią iluminatów. I natomiast Polacy, którzy próbują działać w polityce, w Polsce tej tak zwanej niepodległej, są albo mordowani, albo siedzą w więzieniu. Mam tu na myśli pana Lepera, a obecnie pana Mateusza Piskorskiego, który siedzi w więzieniu za to, że próbował coś w polityce zrobić. Też uważam, że cała Europa się gotuje i to nie tylko na zachodzie, ale też i na wschodzie. Teraz mieliśmy w Rumunii 5 dni manifestacji, gdzie tam było, wczoraj było na ulicach 300 tysięcy ludzi manifestowało przeciwko rządowi. I co zauważyłem, na przykład Włosi bardzo dokładnie transmitowali, omawiali w swoich dziennikach to, co się dzieje w Rumunii każdego dnia. Natomiast w Polsce obowiązywała jakaś cenzura, zupełny zakaz. Dopiero dzisiaj zauważyłem, były pierwsze komunikaty o tym, co się dzieje w Rumunii, w polskich przekaziorach.
Ostatnie zdanie, panie Krzysztofie, proszę.
Ostatnie zdanie. Czy pan, panie pośle, nie obawia się, że jeżeli te partie populistyczne, takie jak partia pani Le Pen, czy pani Frauke Petry, czy pana Salvini, czy nie dojdzie do odrodzenia się narodowego socjalizmu w Europie i na przykład do ustaw antyrasowych wymierzonych przeciwko Żydom w Europie? To wszystko, kłaniam się panu.
Dziękuję, pozdrawiamy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi z Toronto za ten głos i przemyślenia, z którymi, no, powiem szczerze, nie do końca się zgadzam. Pan wymienił troje polityków, z których dwójkę znam, czyli Salvini, Matteo Salvini, to przypomnę, z Lega Nord, i pani Le Pen, która zasiada również w Parlamencie Europejskim, panią Frauke Petry, która no, nie zasiada w Parlamencie Europejskim, ale jej europosłowie zasiadają, jak chociażby Markus Precel, z którym siedziałem przez rok w jednej ławie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Przytoczył pan wypowiedź ich dyskusji, a ja jej nie widziałem, nie słyszałem, gdzie nazywają eurokratów mianem iluminatów, czyli jak pan powiedział, iluminaci. Choć nie słyszałem, to ta retoryka jest wielce prawdopodobna, bo ich znam. Pan mówi, że nazwałby też polityków Prawa i Sprawiedliwości iluminatami, czyli iluminaci. Z tym trudno się zgodzić, bo jakkolwiek europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, nie są określani jako populiści, to z drugiej strony nie są z pewnością iluminatami, czyli nie przynależą do tej tak zwanej kasty europejskiej, unijnej. Ja powiem, że z Matteo Salvinim, którego pan wymienił, ja osobiście zasiadałem w jednej frakcji politycznej. On był, jest z Lega Nord, czyli z Ligi Północnej we Włoszech. No, Liga Północna przede wszystkim chce odłączenia się Padanii. To jest mało znany może wątek tutaj w Polsce. I myślę, że tutaj nasz słuchacz ulega pewnemu zjawisku etykietowania ludzi. Te osoby przechodzą. U nas na przykład w grupie politycznej są osoby, które również współpracowały z kolegą Matteo Salvinim. Myślę tutaj na przykład o europośle z Holandii, Basie Belderze, którzy przeszli do naszej grupy politycznej. Jest to jakiś inny rodzaj spojrzenia na Unię Europejską, ale krytycznego spojrzenia na Unię Europejską. I pan pyta o to, czy nie lękam się, że gdy tego typu ruchy dojdą do władzy, nie odrodzi się narodowy socjalizm. Oczywiście jest to słowo, które ma konotację historyczną. I wiemy, co oznacza jednocześnie narodowy socjalizm, co przedstawiał. No ale możemy równie dobrze powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim zasiadają komuniści, bo tak też się oni nazywają. Czyli międzynarodowy socjalizm, internacjonalizm. Wiemy, co oznaczał internacjonalizm i komunizm. Ja nie lekceważę zagrożeń. Uważam, że trzeba być niezwykle ostrożnym, bo w łonie wielu partii politycznych są osoby, które później mogą okazać się no, nieodpowiedzialnymi albo ukrywającymi swoje poglądy dla zrealizowania pewnych celów narodowych. Ale ja na to patrzę nieco inaczej. W nawiązaniu do tego, co mówił słuchacz, który dzwonił wcześniej, twierdząc, że powinniśmy skupić się tylko na problemach polskich, prawda? Czy to oznacza nacjonalizm? Myślę, że nie. Donald Trump, nowo zaprzysiężony prezydent USA, mówi Make America Great Again, czyli uczyńmy Amerykę znów wielką. Ameryka dla Amerykanów. Zatrudniajmy naszych obywateli, kupujmy nasze towary. czy pan też by powiedział, że to jest narodowy socjalista? No nie. Tak samo Francuzi. W wyniku zamachów terrorystycznych i społeczeństwa, które rozwinęło się w ramach kultury multikulti, uważa, że trzeba się zamknąć bardziej. Czy to oznacza, że ci liderzy dążą do wprowadzenia zasad narodowego socjalizmu? Też nie uważam. We Włoszech oprócz Legii Nord, o której tutaj mówimy, jest ruch pięciu gwiazd z Pepe Grillo. I oczywiście komika, na czele stanął komik. Też ta partia, ten ruch jest wielką niewiadomą. Raz jeszcze powtórzę. Trzeba uważać i obserwować, czy pani Frauke Petry, która stoi na czele Alternatywy dla Niemiec, która zastąpiła Bernda Lucke jako szefowa i odnosi sukcesy polityczne niewątpliwie. Również czy ją można zaliczyć do tego grona. Nie szafowałbym tak łatwo tego typu określeniami. Raczej wolę chłodną analizę sytuacji, przyglądanie się osobom, informacją i tym ideom, które one postulują, a nie dostrzegam tutaj tego typu niebezpiecznych akcentów, a wręcz przeciwnie powiem, że to właśnie osoby typu Giffe Hofstadt albo Martin Schulz formułują tego typu zarzuty pod adresem tych polityków i tych formacji, aby obniżyć do nich nie tyle zaufanie, co zbić im poparcie polityczne, jakie mają obecnie w kraju.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Bolesław z północnej Polski. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem takim spostrzeżeniem się podzielić, że od czasu, jak widzę, kiedy zaczynają wygrywać partie prawicowe, czy powiedzmy eurosceptyczne w Europie, to mam takie wrażenie, że jest to jakby z góry sterowane. Że to nie jest takie do końca oddolny ruch, tylko po prostu ułatwiane przez jakieś nieznane siły w internecie ujawniające się, które powodują, że nagle jakiś polityk w internecie staje się coraz bardziej popularny. I no, czy to nie służy temu, tutaj mamy przykład Donalda Trumpa, który wprawdzie w Ameryce, ale zupełnie nieoczekiwanie wygrywa wybory prezydenckie. I Czy to nie jest sterowane w jakiś sposób po to, żeby nie wiem, skłócić społeczeństwa europejskie, żeby stworzyć taki nastrój wielkiej jakiejś wojny domowej sprowokowanej no, w jakiś taki dziwny sposób, po to, żeby później wprowadzić kogoś, kto przyjdzie i pogodzi. Z tym, że ten ktoś to będzie, no, nie ukrywam, na przykład Antychryst, nie? Tak jak to był Sołowiowa, kiedy właśnie Antychryst.
Tak, to już zostawmy ten wątek. Mhm. Panie Bolesławie, pozdrawiam gorąco, panie profesorze.
Ja również pozdrawiam pana Bolesława, który zaczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że ma takie wrażenie, powtarzam, wrażenie, że dojście czy wzrost poparcia dla formacji prawicowych jest z góry sterowane, aby skłócić społeczeństwo. No, trudno mi tutaj ustosunkowywać się do wrażeń słuchaczy, choć oczywiście odczucia są bardzo ważne, ale wrażenia są i odczucia zmienne, także w zależności czasami od i pogody nawet. Natomiast jeśli idzie o te zmiany, o których pan mówił i o Donaldzie Trumpie, który dla pana Bolesława niespodziewanie wygrał wybory, to ja jednak bym zwrócił uwagę na pewną prawidłowość, czyli reakcję społeczeństwa, które obserwuje i ma wyczucie, może nie wrażenie, ale odczucie, że ktoś ich oszukuje, że ktoś jest nieszczery, że pewne formacje rozmijają się z deklarowanymi celami, że ma odczucie, że istnieje pewnego rodzaju zmowa, jak chociażby na forum unijnym, bo jakby to nie nazwać, zawarto pewien układ, umowy, które są, mówiłem w pierwszej części programu, nawet odsłaniane przez Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, który pokazał w momencie kryzysowym, że podpisał porozumienie tajne, niejawne, z socjalistami, do którego to porozumienia dołączył się Giffel-Hofstadt, że będą się nawzajem wybierać i będą spychać na margines na przykład partie prawicowe czy nacjonalistyczne nazywane populistycznymi. Więc społeczeństwo, wyborcy to czują i wracam do tej prawidłowości, że to nie jest tylko fenomen Donalda Trumpa, chociaż jest to mocarstwo światowe i najwnikliwiej obserwowane są tam mechanizmy zachodzące, ale z jednej strony mamy Węgry z Viktorem Orbanem, z drugiej przecież Prawo i Sprawiedliwość, które w Polsce doszło legalnie w drodze demokratycznej do władzy, ma większość sejmową, ma większość w Senacie i ma prezydenta i panią premier, to narastające niezadowolenie, a także rosnące w siłę inne partie, o których tutaj mówiliśmy, czy formacje. To jest na przykład społeczeństwo Wielkiej Brytanii, które powiedziało nie Unii Europejskiej, stwierdziło, że wychodzi z Unii Europejskiej. Czy możemy mówić tutaj o tym, tak jak pan mówi, o odgórnym sterowaniu? Weźmy przykład Wielkiej Brytanii. Proszę pana, ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała partia UKIP z Nigelem Farage'em na czele, United Kingdom Independence Party. Jak sam powiedział Farage, od 17 lat walczy o to, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Drugie miejsce w tych wyborach zajęła partia konserwatywna, która jest z nami w koalicji, w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, w której część europosłów i polityków opowiadała się od dawna za wyjściem z Unii Europejskiej. To znaczy, że ta tendencja narastała. Jeśli partia Nigel Farage od 17 lat walczy i wprowadza swoich europosłów, jeśli grupa konserwatystów wychodzi z EPP, tworzy nową grupę razem z nami i lansuje te idee, o których mówimy, to ja akurat nie widzę tutaj związku z tymi wrażeniami sterowanymi odgórnie. To po prostu jest demokracja. Przedstawianie ludziom argumentów, oczywiście w kampanii referendalnej czy wyborczej zdarzają się nadużycia, czy też pewne, no nawet przeinaczenia, czy też podawanie zbyt wysokich liczb, no ale to ostatecznie ludzie decydują na podstawie swoich doświadczeń. Jeśli w tym momencie rosną akcje pani Marine Le Pen, to nie dlatego, że tak jak pan mówi, zainicjowano w domyśle jakiś spisek, który jest odgórnie sterowany, tylko ludzie boją się wyjść na ulicę. Dostrzegają, myślą w sposób uproszczony, ale jak sądzę trafny. Pani Merkel zaprasza imigrantów do Europy. Oni napływają w drodze niekontrolowanej. Dokonują zamachów terrorystycznych, czy to w Berlinie, czy w innym miejscu. Przemieszczają się, przejeżdżają do Brukseli, przejeżdżają do Włoch, przejeżdżają do Francji. We Francji dokonują zamachu, uciekają do Belgii. W związku z tym chcemy się bronić. Kto mówi, że nie należy wpuszczać imigrantów? Pani Le Pen. Wobec tego wybierz panią Le Pen. I ten proces narasta i jak sądzę, oczywiście istnieje pokusa, aby tego typu zjawiskami w jakiś sposób sterować, czy próbować sterować, ale sądzę, że jest to jednak nie do końca prawdziwy trop.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Kłania się Leszek z Ryczowa.
Witam, panie Leszku.
Świętym miastem Krakowem, na świętym miastem Wadowicami. Pozdrawiam pana profesora. Halo?
Tak, tak, panie Leszku, słyszymy się od początku.
Profesora. Mam istotne pytanie, które chciałbym, żeby pan profesor rozszerzył. a nie mam prądu, rozgrzewam baterie w rękach, ale i nie słyszałem ostatnich sekwencji. Ale użył pan chyba przed godziną 11 słowa, myśmy podpisali 4000 wam stron, etc., etc. No pewnie pan by nie podpisał takiej umowy bankowej z bankiem na 4000 stron, ale nie mam pretensji oczywiście do pana. Chodzi mi o końcówkę wyraza śmy. Przecież pod tymi podpisami, tak jak pod traktatami królewskimi, gdzie jest 1000 pieczątek, są konkretni ludzie. Tak jak w Krakowie nie miasto sprzedawało na przykład grunty, kamienice, tylko nie wieża ratuszowa, nie barbaka, nie sukienice sprzedawały, tylko konkretni ludzie. Byłbym panu zobowiązany, panie profesorze, jeszcze raz dużą estymą pana odbieram i szanuję, czytam.
Tak, panie Leszku, już przenosimy ten i przekazujemy głos panu profesorowi. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panu za to pytanie. Nie użyłem takiego sformułowania myśmy podpisali. Mówiąc o dokumencie, który liczy 4000 stron, czyli 1000 stron tekstu, a 3000 załączników, przytoczyłem zdanie, które wypowiedział pan minister Tchórzewski na spotkaniu z europosłami, że jego zespół w Ministerstwie Energetyki analizuje pakiet zimowy, który liczy tyle stron, i on prosił nas, europosłów, że o ile możliwości, żebyśmy wpływali na Komisję Europejską, a jak do nas taki dokument spłynie, abyśmy też blokowali, abyśmy nie dopuszczali do tego, żeby takie dokumenty wychodziły z Komisji Europejskiej bądź z innych gremiów. Ja z tym dokumentem nie mam nic wspólnego. Także ja go nawet nie analizowałem, bo to jest sprawa świeża sprzed kilku miesięcy. Do nas natomiast spłynął, czy też on jest dostępny na stronach Eurolexu, umowa CETA, i tę akurat umowę widziałem, przeglądałem, liczy sobie 1400 stron łącznie, czyli z załącznikami. Ja również zgłaszam zastrzeżenia i wątpliwości, gdyż to nie my, nie ja jako europoseł podpisuję czy negocjuję. My możemy tylko nad taką umową zagłosować, czy ją przyjąć, czy ją odrzucić, i wtedy będzie obowiązująca albo nie. Także to wynikło nieporozumienie, to myśmy z pewnością dotyczyło innego zwrotu. Ja powtarzam raz jeszcze, cytowałem tutaj pana ministra.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Sławek, Wrzeszyńskiej Woli.
Bardzo proszę, panie Sławomirze, tylko radio należy wyłączyć, a pan rozłączy w tym momencie siebie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Nie będzie powiem tych słów.
Na wieki wieków amen. Radio proszę wyłączyć i rozpocząć wypowiedź.
Edward z Chełma.
Pozdrawiam, panie Edwardzie.
Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Ja mam takie refleksje, takie pytanie. Ja się cieszę, że pan profesor mówi przez radio, bo ja lubię, jak pan mówi, bo pan mówi prawdę. A to wynika z tego, że pan jest jednocześnie patriotą. Pan jako reprezentant naszego kraju w Parlamencie Europejskim jest pan patriotą. A co to jest patriota? Moim zdaniem patriota to ten, który jest gotów zabić się za Polskę. I jest normalnie, jeżeli wybieramy do Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle jakiegokolwiek organu zagranicznego reprezentantów naszego państwa, naszego kraju, no to powinniśmy wybierać patriotów. A często się zdarza tak, że ci, którzy tam są wybrani, patriotami nie są. Bo oni często zdarzają się tacy, którzy po prostu nie reprezentują naszego kraju, naszych interesów narodowych, tylko reprezentują zlecane im jakieś zadania obce. Ja właśnie mam pytanie, czy warto wybierać głosami europarlamentarzystów ludzi gdzieś tam na jakieś stanowiska europejskie, właśnie takich, którzy nie są patriotami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Edwardzie.
Ja również dziękuję panu Edwardowi z Chełma, to mój okręg wyborczy, 70 kilometrów od Lublina, ale cały czas okręg wyborczy, z czego się bardzo cieszę, byłem tam tydzień temu nawet. Jak sobie dobrze przypominam, dokładnie pod samym Chełmem. Dziękuję za te słowa uznania pod adresem mojej działalności. I pan przytoczył jedną z definicji patriotyzmu, tej najbardziej heroiczną. Patriotyzm to, przypomnę, umiłowanie ojczyzny. Umiłowanie ojczyzny, które może wyrażać się w różny sposób, oczywiście. Niekoniecznie, oczywiście najwyższą formą patriotyzmu jest oddanie życia za ojczyznę i wielu takich bohaterów w przeszłości mieliśmy, ale na razie sprawowanie funkcji posła do Parlamentu Europejskiego tego na szczęście nie wymaga. Ja chcę powiedzieć, że ja kilkanaście lat temu napisałem artykuł na ten temat, wyszło nawet w takiej książce, to chyba mogę powiedzieć, bo to z 15 lat temu wyszło zbiór w książce pod tytułem Syndrom PRL-u. Tam jest taki artykuł Naród, mniejszości narodowe i patriotyzm, i to było w odniesieniu do podręczników szkolnych i zwłaszcza podręczników historycznych, gdzie analizuje akurat tę sprawę, czyli narodu, mniejszości narodowych i patriotyzmu. Polecam wiele cytatów z naszych, które sformułowali nasi świetni przodkowie, na przykład Ubi Patria Ibi Bene, tak? Gdzie ojczyzna, tam dobrze, tak? Ale też niektórzy mówią Ubi Bene Ibi Patria, czyli gdzie dobrze, tam ojczyzna, albo jak sformułował to Świętochowski, jego ojczyzna wszędzie tam, gdzie postawi swoje korytko. I myślę, że o tym mówił tutaj pan Edward z Chełma, pytając, czy warto wybierać osoby, które stosują się do tej dewizy, że jego ojczyzna wszędzie tam, gdzie postawi swoje korytko. Otóż może mało się o tym mówi i analizuje dokumenty, ale Unia Europejska, działająca w tej chwili w oparciu o swój najważniejszy dokument, czyli Traktat Lizboński, działa w kierunku odejścia od patriotyzmu rozumianego tak, jak ja to opisuję i tutaj w rzeczonym artykule i tak, jak pojmuje to pan Edward z Chełma. Otóż po wyborze europosła w danym okręgu zaleca się, aby on niejako zerwał więzi, nie bezpośrednio fizyczne z okręgiem, ale działał na rzecz całej Unii Europejskiej, czyli reprezentował 500 milionów ludzi. Ja od samego początku, kiedy zostałem pierwszy raz wybrany europosłem w 2004 roku, powiedziałem, że do tej zasady stosować się nie będę i tak też czynię. Ale inne osoby przyjmują literalnie to, co jest zapisane w traktacie lizbońskim, bądź innych dokumentach. Wcześniej to była eurokonstytucja, która, jak mówiłem, nie została przyjęta, że wybierane te osoby są na przykład z okręgu mazowieckiego czy ze Śląska, ja akurat z Lubelszczyzny, ale od tej pory reprezentuje 500 milionów ludzi. No, to moim zdaniem jest fikcją, ale z pewnością te osoby, które pan ma na myśli, w ten sposób pojmują wypełnianie tego mandatu. I tutaj oczywiście można się zastanowić, czy warto oddać głos na te osoby, które tak postrzegają swoją funkcję, czy też postrzegają patriotyzm w sposób tradycyjny.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Postrzegają patriotyzm.
Halo, halo.
Nie będę pochwalony, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Zofia, chciałam. Czy już jestem?
Tak, jesteśmy na antenie, pani Zosiu. Dobrze,
więc chciałam właśnie, no więc chciałam powiedzieć, co, jak postrzegamy my, to znaczy na dole wyborcy, całą tę Unię w ogólności, a w szczególności właśnie wybranych posłów. Otóż no na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tych wszystkich poczynań unijnych, dlatego że te tysiącstronicowe, czy nawet w sumie milionowo-stronicowe, absurdalne, głupie, idiotyczne wprost przepisy, po prostu nie powinny mieć miejsca. A one mają miejsce, w większości niczemu nie służą, zabierają czas i pieniądze, nasze pieniądze. Więc jak to jest? Po prostu wszyscy wyborcy są za tym, żeby wychodzić z Unii. Tego się nie mówi na górze, bo góra ma swoje interesy i przepisy z kolei i po prostu no, punkt widzenia i siedzenia i perspektywę, ale jedynym wyjściem, bo w tej chwili nawet jak pan tam Barroso likwiduje te przepisy, to nikt nie będzie wierzył już. Unia stała się po prostu niewiarygodna i bez względu na to, co zrobi, to nikt jej nie uwierzy. I na jedynym wyjściem w ogóle, nie tylko najlepszym, ale jedynym wyjściem jest wyjście z niej, tak jak zrobiła Anglia. A pytanie, które mam, to właśnie dotyczy tego, czy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej ci, co trafili w Unii na takie durnowate przepisy, nasze ciężko zapracowane pieniądze.
Dziękuję pani Zofio, panie profesorze.
Dziękuję pani Zofii za tę wypowiedź, także w sumie emocjonalną. I za uwagi, które pani w imieniu wyborców formułuje, jakkolwiek używa pani stwierdzenia, że wszyscy wyborcy są za wyjściem z Unii, to muszę panią zapewnić, że nie wszyscy, że jest duża rzesza takich osób, które cieszą się z członkostwa w Unii i dostrzegają jej zalety, ale oczywiście są też takie osoby, które chciałyby wyjść z Unii, a jest grupa osób, która dostrzega zalety, ale też dostrzega mankamenty i waży proporcje. Także tutaj nie ma jednomyślności. Według badań, czym szczyciły się także poprzednie rządy, podobno Polska jest jednym z najbardziej euroentuzjastycznych krajów nadal jeszcze, ale to z racji tego, że przedstawiano nam w sposób idealistyczny funkcjonowanie tej organizacji. Ja od kilkunastu lat staram się przede wszystkim na falach Radia Maryja i w telewizji Trwać informować państwa, jak Unia Europejska funkcjonuje, podawać fakty i moją intencją jest, aby słuchacze i wyborcy sami dochodzili do wniosków, co należy czynić i kogo należy wybierać. Pani ma rację, mówiąc, że Unia traci na wiarygodności, że Unia po prostu traci wiarygodność i podzielam pani pogląd, że niebawem, kiedy ten proces będzie w ten sposób przebiegał dłuższy czas, to później te same osoby, które zechcą się naprawdę zreformować, nie będą wiarygodne i ludzie im nie uwierzą. Stąd też w pierwszej części programu, a także zaznaczyłem w tej wieczornej części naszej audycji, że papierkiem lakmusowym dobrych intencji decydentów Unii Europejskiej byłaby chociaż zmiana jednego z liderów na stanowisku, który może nie osobiście, ale politycznie jest odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii, bo za jego kadencji to się stało z Unii Europejskiej. Myślę tutaj nie o formalnym wyjściu, a o referendum i decyzji o napuszczeniu imigrantów, o niezadowoleniu społeczeństw. Ale tego impulsu nie ma i niestety uważam, że pani może mieć rację, mówiąc, że Unia dalej będzie tracić na wiarygodności. Ale jak powiadam, ja swoją rolę też upatruję nie tylko jako posła do Parlamentu Europejskiego, który musi głosować i brać aktywny udział w pracach parlamentu i reprezentować Polskę, a przede wszystkim region, czyli Lubelszczyznę, z której zostałem wybrany, ale także jako informowanie państwa, obywateli, czyli wyborców, jak Unia funkcjonuje, jak podejmowane są decyzje. Także przedstawiam państwu dokumenty, które nad którymi Unia się pochyla, bądź dokumenty, o których mówi się, że wchodzą, tak jak w przypadku tego pakietu zimowego. A wcześniej, jak wspomniałem, w 2005 roku mówiłem o eurokonstytucji, omawiałem ją i nie ukrywałem, że byłem przeciwnikiem jej przyjęcia i ostatecznie została ona odrzucona, ale nie w Polsce, bo do tego nie doszło, bo nie mieliśmy okazji się wypowiedzieć. Miało to miejsce we Francji i w Holandii.
Panie profesorze, do końca naszego spotkania pozostało dosłownie 5 minut. Bardzo wiele głosów, telefonów, za które oczywiście bardzo gorąco dziękujemy. Proszę o dosłownie takie podsumowanie w pigułce, abyśmy także z pewnymi myślami do przeanalizowania mogli pozostać.
Rozpocznę również od podziękowań wszystkim naprawdę słuchaczom, którzy się do nas dodzwonili przede wszystkim i serdecznie ich pozdrawiam, jak również tych, którzy nie mogli się dodzwonić, bo wiem, później spotykam wiele osób na trasie swoich spotkań w kraju, które mówią, że dzwoniły, się nie dodzwoniły. Tematem dzisiejszego spotkania były perspektywy Unii Europejskiej. Ostatni głos, jaki wybrzmiał pani Zofii, to głos, że Unia traci na wiarygodności, Zastanawialiśmy się nad perspektywami tejże Unii, rozpoczynając od wątków najnowszych, czyli wypowiedzi pani kanclerz Angeli Merkel sprzed kilku dni, że jest za Europą dwóch prędkości, bez doprecyzowania, co to miałoby oznaczać, ale rozumiemy, że rozdziew pomiędzy krajami, które przyjęły euro, chcą głębszej integracji, chcą eurokonstytucji, a tymi, które zostają z tyłu i mają inną wizję, czyli koncepcję na przykład Europy ojczyzn, Europy narodów, powrotu do korzeni chrześcijańskich, o których dzisiaj mówiliśmy. Ale rozpocząłem także swoją wypowiedź od przypomnienia spotkania papieża Benedykta XVI, ostatniego, które odbyło się z jego doktorantami, uczniami, teologami, a tematem tego spotkania było, czy Europa jeszcze istnieje. Papież Benedykt XVI zapytał i wokół tego ogniskowała się dyskusja. Niestety nie znamy wniosków z niej wypływających, ale samo postawienie w ten sposób zagadnienia sugeruje nam, że Europa może już tak naprawdę nie istnieje, że skoro odeszła od korzeni chrześcijańskich, skoro ojcowie założyciele i tradycja europejska została odstawiona do lamusa, a zastąpiono ją na przykład ideologią gender czy produkcją wielu przepisów, jak pani Zofia i inni podkreślali, przywołując moje informacje, które podałem, wielotysięcznych stron dokumentów. Czy to wystarczy? Wspominałem także o Henrym Kissingerze, sekretarzu do spraw bezpieczeństwa i w administracji prezydenta Richarda Nixona i Geralda Forda, który otrzymał pokojową Nagrodę Nobla na początku lat 70. i sformułował słynne pytanie, do kogo mam zadzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą, albo Europa, powiedzcie mi nazwisko, imię i podajcie numer telefonu. Od tej pory rozpoczęły się działania mające na celu zbudowanie w Europie organizacji na wzór Stanów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone Europy, i odpowiedzią bezpośrednią na to miało być uchwalenie eurokonstytucji, a w niej zapisy o stworzeniu stanowiska prezydenta Unii Europejskiej, który miałby ten telefon, na który mógłby dzwonić na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ustanowienie ministra spraw zagranicznych, wspólnej flagi, wspólnego hymnu, wspólnego pieniądza, czyli waluty euro. Ta konstytucja została odrzucona w 2005 roku. Zastąpiono ją traktatem lizbońskim, czyli taką okrojoną wersją eurokonstytucji, gdzie już nie mówi się o prezydencie na przykład Stanów Zjednoczonych, prezydencie Europy, ale jest zapis na temat przewodniczącego Rady Europejskiej. I w momencie, gdy takiego przewodniczącego wybrali na bazie ratyfikowanej w 2009 roku, na bazie traktatu lizbońskiego, pierwszymi słowami, które wypowiedział Herman Van Rompuy, nowo wybrany, pierwszy przewodniczący Rady, było, że teraz oczekuje telefonu od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymał informację z administracji amerykańskiej, że niestety prezydent Stanów Zjednoczonych nie znajdzie czasu, aby do niego zadzwonić. Do tego też odnosi się kolejny przewodniczący Rady, jakim jest Donald Tusk, który próbował, no, używając popularnego polskiego przysłowia konia kują, żaba nogę podstawia, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych zamieścił na Twitterze wpis, że jeden Donald wystarczy, czyli on. Natomiast społeczeństwo amerykańskie wybrało Donalda Trumpa i establishment unijny nie może się z tym pogodzić, wyczuwając tendencję. Donald Tusk jako szef rady skreślił, albo jego doradcy, współpracownicy skreślili list, gdzie przedstawiają Donalda Trumpa w rzędzie z Putinem i Chinami jako największe zagrożenie dla istnienia, czy też w ogóle integracji naszego kontynentu Unii Europejskiej. Miał Donald Tusk pogratulować Trumpowi, czy porozmawiać z nim po wyborach, ale po odbytej rozmowie okazało się, że prezydent Stanów Zjednoczonych nawet nie skojarzył, kim jest Donald Tusk. Myślał, że rozmawiał z Jean-Claude'em Junckerem, szefem Komisji Europejskiej. A wspomniałem również, że przywoływany Henry Kissinger, który obecnie ma ponad 93 lata, został oficjalnie doradcą prezydenta Donalda Trumpa. Wskazuje na rozejście się dwóch światów. Unia Europejska tworzona na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ojcowie założyciele, chrześcijańscy demokraci, odejście Unii Europejskiej od tych wartości i ideałów i jednocześnie ustawienie się w na kolizyjnym kursie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Ostatnio w Parlamencie Europejskim podsumował wszystkich Nigel Farage, wszystkich, myślę, atakujących prezydenta Trumpa, mówiąc, że wyraźnie widać, że Unia Europejska jest po prostu antyamerykańska. Aby postawić diagnozę, czy też pokusić się o nakreślenie perspektyw Unii Europejskiej, no najpierw trzeba stanąć w prawdzie, zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie nowy prezydent zapowiedział, że nie podpisze umowy transatlantyckiej TTIP. Pod znakiem zapytania stoi CETA i wszystkie umowy globalne, także walka z globalnym ociepleniem czy zmianami klimatu, z których to wycofuje się nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, a w ślad za nim inne kraje w tych dwóch aspektach. Myślę na przykład o Indiach. W związku z tym na zakończenie chcę powiedzieć raz jeszcze, że odnosząc się do tytułu naszej audycji, że perspektywy Unii Europejskiej zależą przede wszystkim od wyniku wyborów w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a nie od decyzji unijnych liderów. To, że niebawem przyjeżdża do naszego kraju pani kanclerz Niemiec Angela Merkel i będzie rozmawiać z panią premier Beatą Szydło, świadczy też o tym, jaką pozycję potrafiła Polska zbudować. Tutaj myśli nasze biegną do Grupy Wyszehradzkiej, gdzie Polska jest niekwestionowanym liderem, a także o inicjatywy i pomysły, które Polska posiada. Między innymi, jak już mówiliśmy, o nowych rozwiązaniach traktatowych i o relacjach bezpośrednich niemiecko-polskich, polsko-niemieckich i ułożeniu na nowo stosunków wewnątrz Unii Europejskiej. I dopiero od tych spotkań, od tych kolejnych, no może jeszcze nie decyzji, ale przynajmniej stworzenia dobrego klimatu i umówieniu się na dalsze rozmowy, zależeć będą perspektywy organizacji, którą nazywamy Unia Europejska, a którą zamiennie nazywa się Europą i, jak powiedział papież Benedykt, formułując zadanie myślowe dla swoich uczniów teologów, a myślę, że też i dla nas, czy Europa jeszcze istnieje?
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kończymy rozmowy niedokończone. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Za to dzisiejsze spotkanie dziękujemy, ale dziękujemy także, panie profesorze, za te bieżące komunikowanie słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, tego wszystkiego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim.
Serdecznie dziękuję ojcu i wszystkim radiosłuchaczom i serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać z panem Bogiem.
Szczęść Boże.